Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym rozważaniu dotyczącym, czy opartym na księdze Nehemiasza, księdze Starego Testamentu. Ostatnie rozważanie było gdzieś ponad miesiąc temu, więc jak zwykle, zresztą choćby było tydzień temu, mam taki zwyczaj, że troszeczkę powtarzam tego, co było wcześniej, dla przypomnienia, dla pewnej ciągłości myśli. Dzisiaj, tak jak to zapowiadałem poprzednim razem, będę chciał również pokazać, jak ta odnowa naszej duszy, jak na tą odnowę naszej duszy reaguje moc ciemności, reagują demony, reaguje szatan, reagują moce przeciwne Bogu. Będziemy mogli to wszystko bardzo wyraźnie zobaczyć, chociaż ta księga napisana tak dawno temu, zamieszczona w Starym Testamencie, wydawać by się mogło, że na ten temat nie będzie się wypowiadać, że jest to coś, co my aktualnie teraz przeżywamy. A więc patrzymy na Księgę Nehemiasza jako na obraz odbudowy naszej duszy i tutaj sprawa dotyczy tego okresu gdzieś 450 do 432 przed Chrystusem. Przypominam, że przed te daty, te cyfry przed Chrystusem, to te, które są wyższe, są starsze. Odwrotnie jak po Chrystusie, a więc 450 do 432 roku przed Chrystusem. Mniej więcej ten okres czasu obejmuje akcja Księgi Nehemiasza. Pokazywałem chronologię wydarzeń. Dla przypomnienia jeszcze raz, 606 rok to uprowadzenie Królestwa Judzkiego, Judei, do niewoli babilońskiej, następnie Babilończycy burzą świątynię, 536 rok, koniec niewoli, minęło 70 lat, tak jak Bóg zapowiedział, potem powrót 50 tysięcy pierwszych wyzwolonych ludzi do Jerozolimy, do Judei i w pierwszych 20 latach przystąpili do odbudowy świątyni, czyli wszystko to miało miejsce między rokiem 536 a 516. Kolejna sprawa to przyjazd Nehemiasza, 450 rok do Jerozolimy, czyli po 86 latach wolności, a po 66 latach, kiedy już funkcjonowała w pełni świątynia. Przypomnę też, jak wyglądała Jerozolima w czasach Nehemiasza. Ten obraz już był przynajmniej dwa razy tutaj pokazywany. W nieco szybszym tempie możemy zobaczyć, jak wyglądała mniej więcej Jerozolima. Wtedy ten prostokąt, który jest teraz rysowany, to teren świątyni. Są tutaj pokazane niektóre bramy. Słusznie uważny jeden z braci zauważył, że przecież było wtedy 10 bram, a ja tylko tutaj mam 8. No, ale nie wszystkie szczegóły tutaj uwzględniam. Chodziło mi tylko o uwzględnienie tych szczególnych miejsc, które są związane z Księgą Nehemiasza, a więc tu będziemy mogli zwrócić uwagę na tą bramę, którą teraz pokazuję, bramę nad doliną, bramę gnojną i bramę źródlaną czy wodną. Z lewej strony na czerwono to dolina Hinnon, z prawej strony to dolina potoku Cedron. Brama wschodnia, czyli ta brama tutaj, to tak zwana złota brama, która prowadziła wprost z dziedzińca świątynnego przez potok Cedron na Górę Oliwną, która się tutaj w tym miejscu mieści. Więc jeżeli ktoś był w Jerozolimie i robił zdjęcia albo widział, to będąc tutaj na Górze Oliwnej, widać właśnie z tej strony ten mur, widać na tych zdjęciach bardzo wyraźnie. Dalej popatrzmy na ścieżkę, jaką szedł Nehemiasz. Nehemiasz wyszedł tu właśnie z bramy nad doliną, przeszedł koło bramy gnojnej czy bramy śmietnisk, doszedł do bramy źródlanej i jak pisze, dalej nie można było iść, więc musiał zejść ze zwierzęcia, przeszedł na piechotę do bramy wodnej, po czym tą samą drogą zawrócił do bramy nad doliną. Znaczeń tych bram nie będę powtarzał, o tym już mówiłem, ich symboliczne znaczenie. Po prostu te bramy były zniszczone, spalone. Jeśli mówimy o duszy człowieka, to one odgrywają szczególną taką rolę. Tylko wspomnę, że brama nad doliną to brama, która pozwalała patrzeć na zachód, a że z tego wzgórza, na którym jest położona Jerozolima, ta stara Jerozolima, patrząc na tą dolinę na zachód, ona zawsze była bardzo czerwona, więc jest często też określana Doliną Ognia. Być może również dlatego, że tu były umieszczane gdzieś tam wcześniej te wszystkie obrzydliwości, molochy i słupy Baala. Tam składano w ofierze palnej niemowlęta, więc cała ta dolina. Gdy taka brama nie jest w naszej duszy odpowiednio zabezpieczona, stare wspomnienia złych wydarzeń, tych, które się wydarzyły w życiu człowieka, nawet po nawróceniu, psują cały nastrój, cały humor. Człowiek chociaż wie, że Bóg wszystko przebaczył, ale jeżeli te bramy są otwarte, jeżeli mury z tej strony nie są zabezpieczone, wtedy nasza dusza jest narażona na to, aby jeszcze za potrzeptem sił ciemności ciągle to sobie przypominać. A żyjąc w takim rozdwojeniu, z jednej strony świadomości przebaczonych grzechów, a z drugiej strony, jak mogłem w życiu się do tego dopuścić, no na pewno nie jest komfortowym wydarzeniem. Przechodząc na południe, tutaj w ten rejon bramy śmietnisk, chciałbym tyle tylko wspomnieć, że jeśli chodzi o naszą duszę, są to rzeczy, które jak nieczystości wtedy z miasta tam były wyrzucane. Tam nie było drogi, więc tamtędy nie wychodzono na zewnątrz, by udawać się do innych miejscowości. To była około stu metrowa skarpa, z której zrzucano wszystkie nieczystości z miasta i wtedy po prostu, gdy funkcjonowały te wrota, zamykano je. Są takie sytuacje w naszym życiu, że powinniśmy coś z siebie wyrzucić. Te wszystkie rzeczy, które nazywamy wyznawaniem, to jest właśnie obraz tego, co chrześcijanin, chcąc naprawiać swoją duszę, chcąc naprawiać swój sposób myślenia, musi to w naszym życiu funkcjonować. Wyznawanie rzeczy. Jedni przed drugimi grzechy swoje, wyznawanie Bogu, wyznawanie po prostu sobie wzajemne. To oczyszcza, przewietrza atmosferę w relacjach, odbudowuje tą relację. Ale też nie może być cały czas tak, że te wrota, które są zniszczone, a wtedy Nehemiasz zobaczył, że są zniszczone, spalone, że praktycznie nie istnieją. Tam w tym rejonie możemy sobie tylko wyobrazić, jakie zapachy się pojawiały. Gdy te wrota nie istniały, to ten odór zalegał, przechodził do obszaru zamieszkałego, do obszaru Jerozolimy. Także nawet sadzawka Syloe, która tam w pobliżu się znajduje, na pewno wtedy nie była zbyt przyjemnym miejscem, a przecież była zbudowana po to, aby miasto miało świeżą, źródlaną wodę, którą, jak już to mówiłem, doprowadzono doprowadzono z sadzawki Giszon, która jest poza miastem, kanałem wykutym około 1,5 kilometra w granitowej skale. Także woda płynęła nie po powierzchni, a w głębi skały. To tam brama, no i trzecia czy czwarta brama to bramy o podobnym znaczeniu. Brama źródlana, brama wodna, symbole Bożego Słowa, symbole oczyszczenia. Tak zanieczyszczone, że nie można było przejść. Pełno gruzów, mur rozwalony, bramy po prostu nie funkcjonowały. I wtedy, jeżeli człowiek ma nieuregulowaną swoją relację do Bożego Słowa, nie ma ze Słowem Bożym za dużo do czynienia, oprócz ewentualnie nabożeństw i słuchania kazań, no wtedy trudno się dziwić, że życie człowieka zaczyna być zaśmiecane różnego rodzaju poglądami, zasłyszanymi historiami, czy jakimiś ciekawostkami, czy nowością. Boże Słowo jest fundamentem, Boże Słowo jest prawdą, Boże Słowo jest światłością, Boże Słowo służy do tego, abyśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła i dlatego na nim możemy się tylko opierać. Też wspominałem ostatnio, że Nehemiasz, postać samego Nehemiasza, przypomina w dużej mierze funkcjonowania Ducha Świętego w naszym życiu. Bo nie chodzi o to, że my sami sobie jesteśmy w stanie poradzić z naszą duszą. Człowiek, kiedy rodzi się na nowo, wychowany w tym świecie, wychowany według zasad i prawideł funkcjonujących w tym świecie, które, jak to często tu podkreślamy z kazalnicy, są zupełnie odwrotne. Zupełnie tak niedawno widzieliśmy nawet obraz. Jeżeli chcesz być wielkim wśród swoich braci, bo stań się ich sługą. To jest niepojęte w tym świecie. Świat, jeżeli chcesz być wielki, to rozpychaj się łokciami, po trupach, do celu, za wszelką cenę. Nie licz się z nikim, z niczym, byle tylko osiągnąć to, co zaplanowałeś. I takich przykładów można by dziesiątki podawać. A więc przeformowanie naszego sposobu myślenia jako chrześcijan po nowozrodzeniu jest nieodzownym, jest koniecznym procesem, któremu każdy z nas, chrześcijanin, powinien się poddać. Jeżeli to zaniedbujemy, to nasze myślenie w zasadzie jest takie samo jak ludzi, z którymi się spotykamy na ulicy, którzy nie poznali Ewangelii. I oczywiście to nie chodzi o to, że po ewangelizacji podniosłeś rękę, narodziłeś się na nowo, przyjąłeś wiarę, przebaczenie grzechów, jesteś nowym stworzeniem. Tak, jesteś nowym stworzeniem. Twój duch się został odrodzony. Świątynia odbudowana, społeczność z Bogiem nawiązana, ale cała reszta, system oceny, system wartościowania, system funkcjonowania zasad jest ten, którego się jeszcze nie zdążyłeś pozbyć. I to jest właśnie to zadanie. Dlatego, że to jest istotne, Bóg posyła Ducha Świętego, Bóg posyła Nehemiasza do Jerozolimy. I to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, bo tak jak powiedziałem już w niejednym miejscu, my bardzo często, szczególnie my ziemiosiątkowcy, widzimy rolę Ducha Świętego w czynieniu cudów, w obdarzaniu nas darami Ducha Świętego, w wielkich jakichś takich unoszących nas sprawach. Podczas gdy Duch Święty przyszedł, aby w bardzo praktyczny sposób każdego dnia prowadzić każdego z nas. I o tym zapominamy. Nam to po prostu umyka. Jeżeli ktoś przeżyje chrzest Duchu Świętym, oczywiście, że się cieszymy, bo Duch Święty po to przyszedł, abyśmy zostali obdarowani. Jeżeli ktoś zostaje uzdrowiony mocą Bożą, cieszymy się, że jest cud uzdrowienia. Jeżeli pojawia się słowo prorocze czy słowo mądrości, cieszymy się i dziękujemy Bogu za to, że to funkcjonuje. Smucimy się i martwimy, jeśli tego jest za mało. A jest za mało. Powinno być tego więcej. Ale to jest tylko część działania Ducha Świętego. Natomiast chcę powiedzieć nawet, że według mnie znacznie większą częścią oddziaływania Ducha Świętego na indywidualnego człowieka, indywidualnego chrześcijanina jest odnowienie naszego myślenia, naszego postrzegania świata, przekształcenie go, byśmy widzieli jak Jezus, byśmy rozumieli jak Jezus, byśmy mogli patrzeć na świat otaczający i okoliczności, jak Bóg na to patrzy. Nie będziemy tego robić, jeżeli nasz sposób myślenia się nie zmieni, zostanie taki sam. A więc zadaniem Ducha Świętego jest odbudowanie naszej postawy, naszej godności. Postawa Nehemiasza na to wskazuje. Chcę podkreślić, że to jest Bożym pragnieniem. Zobaczmy, list do Rzymian, 12 rozdział, 2 wiersz. Brytyjskie tłumaczenie u góry. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To nowe, o którym wspominam, że bardzo mi się podoba, podaje w ten sposób. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Ileż mamy wzorców i ciągle ich przybywa. Co jest ważne, co jest mniej ważne. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Bracia i siostry, chcę tutaj podkreślić, tu jest ścieżka, tu jest pokazany sposób poznawania woli Bożej. Czasami pytamy się, Panie, jak poznać Twoją wolę? Chcę znać wolę Bożą. Panie, objaw mi ją. Pozwól, aby Twój umysł został przeobrażony, aby wzorce tego świata zostały z niego usunięte, a wartości, które wyznaje Bóg, które objawia Bóg, żeby mogły wypełnić i stawały się wartościami Twojego i mojego życia. I wtedy nie będziemy mieć problemu z poznawaniem woli Bożej. Wtedy będziemy ją mogli całkowicie dobrze na co dzień, w każdej sytuacji poznawać. Nawet nie tylko, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest przyjemne i co jest doskonałe. Jakże często my wiemy lepiej, co jest dobre. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyś zrobił to czy tamto. Dlaczego tak się modlimy? Bo wiemy, co jest dobre. A potem się okazuje, że Bóg tego nie czyni. Czy Bóg robi to na złość? Nie, On wie, co jest dla nas dobre. Tak jak rodzice, co podkreślam, wiedzą, co jest dobre dla kilkuletniego dziecka. Jemu się wydaje, że dobrym jest zjeść kolejną porcję lodów. Ale rodzic wie, że na tym, co już zjadł, powinien poprzestać. I tutaj jest właśnie to poznawanie, przemiana umysłu. Co jest dobre, co jest przyjemne. Każdy z nas wie, co jest przyjemne. Każdy z nas byłby w stanie wymienić przynajmniej kilka sytuacji czy okoliczności, które są dla nas przyjemnymi. Ale czy one są określane jako przyjemne w oczach Bożych? No, to jest ważne pytanie. I co jest doskonałe? To kolejne pytanie. Ale nie będę rozwijał tego tematu, bo byłoby to odrębne kazanie. A więc Bóg pragnie naszej odnowy. I to w liście do Rzymian apostoł Paweł bardzo wyraźnie podkreśla. Bóg pragnie uszczelnić naszą duszę, aby nie rozchodziło nam się coś, co usłyszymy, co przeżyliśmy, co stało się jakimś naszym przeżyciem, postanowieniem, wartością podjętą przed Bogiem w modlitwie. Tak, Panie, obiecuję, że tak będę postępował. A potem przychodzi jakaś inna okoliczność i no, jak gdyby zapominamy o tym. Wyciekło. Jak nie ma murów, nie ma ograniczeń, nie mamy wypracowanych w sobie pewnych zasad funkcjonowania, wtedy do takiej sytuacji bardzo łatwo może dochodzić. Bóg pragnie uporządkowania naszych priorytetów, bo te odbudowane mury i te wstawione bramy są właśnie obrazem czegoś takiego, że wiemy, odkąd, dokąd możemy się poruszać. Co nie oznacza, jak już niejednokrotnie podkreślałem, że jesteśmy ludźmi, będąc chrześcijanami, odciętymi od tego świata za wszelką cenę, nie chcemy z tym mieć nic do czynienia. Nie będziemy patrzeć na to, na co świat patrzy, nie będziemy chodzić tam, gdzie świat chodzi. Po prostu żyjemy na tej ziemi, ale nie z tej ziemi. Nie do końca. Chodzimy po tej ziemi, tak jak wszyscy inni ludzie, ale mamy swoje priorytety. I te priorytety są jakże odmienne, biblijne priorytety, jakże są odmienne od priorytetów, które przedstawia ten świat, w którym nauczyliśmy się funkcjonować od naszego urodzenia. Bóg też oczekuje naszego uświęcenia. I więc o tym też kiedyś wspominałem. Znaczenie imienia Nehemiasz jeszcze szybciutko. Jahwe, który pociesza. Ten, który koi, który uspokaja. Przybył, by pocieszyć, naprawić i odbudować. To wszystko dotyczy osoby czy znaczenia imienia Nehemiasz. Ale jakże bardzo podobną funkcję spełnia Duch Święty w roli w życiu chrześcijanina, w życiu Kościoła Jezusa Chrystusa. Ten proces, który od nowozrodzenia zaczyna się w życiu chrześcijanina, wymaga czasu. To nie jest chwila, moment. Nowozrodzenie jest chwilą, jest momentem. Tak jak narodzenie się z ciała. Trwa czasami poród trochę dłużej, ale jest to określony w miarę w krótkim czasie proces. Natomiast potem rozwój, nabieranie wszystkich cech dorosłego, doskonałego człowieka wymaga czasu, wymaga również spełnienia pewnych znacznie więcej warunków. Nehemiasz przyszedł z woli władcy i w jego autorytecie. Jerozolima, chociaż już mogli tam pójść wyzwoleni, wolni ludzie pod jarzma niewoli, w dalszym ciągu podlegała pod panowanie króla, którego prosił o zgodę Nehemiasz, aby mógł odbudować Jerozolimę. I król na to wyraził zgodę, nie tylko, że wyraził zgodę, aby Nehemiasz poszedł, wyposażył go we wszystko, co jest potrzebne, aby te mury zostały odbudowane, i także dał mu ochronę, dał mu straż, wojsko, które miało stanowić obraz, symbol mocy. Więc tak, to jest proces, który wymaga z naszej strony również środków i wysiłku. Bo jak będziemy oglądać, czy jak czytamy Księgę Nehemiasza, to możemy bardzo łatwo zauważyć, że Nehemiasz ani jednym momencie nie zabrał się do budowy osobiście, odbudowy tych murów. On był tylko postacią, która inspirowała, która wskazywała, która motywowała, a całą pracę wykonywali mieszkańcy Jerozolimy. Nam się często wydaje tak, najprościej to ja się pomodlę. Panie Boże, dałeś mi swojego ducha, duchu, poprowadź mnie teraz taką drogą, abym wszystko w moim życiu zostało uporządkowane. I on cię poprowadzi. I zaraz ci powie, słuchaj, ten zakamarek, który masz i w którym swój sposób myślenia powinieneś wyrugować. Ja? Ja myślałem, że to ty, Duchu Święty, zrobisz. Że to ty usuniesz. Nie, Duch Święty nie będzie zmuszał człowieka do rzeczy, które są jego upodobaniem, coś, co jest ciągle naszą wartością. Duch Święty tylko pokaże, to mi się w twoim życiu nie podoba, a tamto bym zmienił, a tutaj bym ograniczył, a tamto bym przyjął. To była rola Nehemiasza. On chodził, obserwował wszystkich pracujących przy murach, ale sam nie podjął tej pracy. On był po prostu szefem. Jeżeli mówimy, Boże, jesteś moim królem, jesteś moim panem, no to co jest szefem? No i on, szef nie przychodzi, aby robić robotę robotnika. Szef przychodzi, aby mu powiedzieć, żeby to robił tak, 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 albo inaczej. I tyle, i aż tyle, i tylko tyle. Natomiast Nehemiasz, Duch Święty, właśnie w ten sposób widzimy go w tej księdze funkcjonującego. Ten proces odbudowy jest zagrożony atakami nieprzyjaciela. I o tym dzisiaj będziemy więcej jeszcze mówić. Chcę też pokazać tę motywację, motywowanie przez Nehemiasza ludzi do odbudowy tych murów. To, o czym mówiłem. Popatrzmy na drugi rozdział, 17-18 werset. W końcu jednak wyjawiłem mój plan, bo tą wycieczkę dookoła murów zrobił w tajemnicy, w nocy. Przyjrzał, obejrzał wszystko i doskonale się orientował, co w życiu człowieka się znajduje. Obejrzał to wszystko i wiedział doskonale, gdzie są słabe punkty. Natomiast tu Nehemiasz mówi teraz tak. W końcu jednak wyjawiłem mój plan. Jesteście świadomi, powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujemy. I tu jest coś niesamowitego. Popatrzcie, Duch Święty utożsamia się z Jerozolimczykami. On nie mówi, zobaczcie, jesteście świadomi niedoli, w jakiej się znajdujecie. Ja nie. On, gdy przyszedł, to zamieszkał. Zamieszkał w Jerozolimie. I teraz ta niedola i ta sytuacja, w której on się znajdował, również rzutowała na Nehemiasza. Zastanawiamy się czasem, jak możemy zasmucać Ducha Świętego. Jakim to grzechem możemy go zasmucić. A ja patrząc na tą sytuację, zobaczyłem, że możemy właśnie Nehemiasza czy Ducha Świętego zasmucać tym, że z jednej strony on mieszka w nas i z tego się cieszymy, ale komfortu z tego zamieszkania mu nie stwarzamy. Nie jest mu zbyt wygodnie i nie jest mu po drodze. I nieraz mówi, słuchaj, nie rób tego. Powiedziałeś za dużo o jedno słowo. Weź, powiedz, przepraszam, wycofaj się z tego, czy zrób to wreszcie, o co nalegam. A my z jakichś względów idziemy dalej i mamy swoje wyobrażenie i wiemy, jak postąpić. Dlatego też zasmucanie Ducha Świętego możemy zobaczyć, że ma o wiele głębsze znaczenie niż tylko popełnienie jakiegoś przestępstwa, grzechu, czegoś tam zasmuciliśmy. Oczywiście, że grzech zasmuca Ducha Świętego, niewątpliwie. Ale tutaj dzisiaj możemy zobaczyć tą wyrafinowaną, tą bardziej głęboką, tą bardziej dojrzałą definicję na przykład zasmucania Ducha Świętego. Mnie osobiście, gdy zobaczyłem te rzeczy, bardzo to ubogaciło. Mogłem zwrócić na wiele rzeczy, które wcale mi się nie wydawały, że one mogą zasmucać Ducha Świętego we mnie. A jednak okazało się, że nie zawsze było tak, że było Duchowi Świętemu po drodze. Co dalej mówi? Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo strawiuje ogień. Chodźmy. Zobaczcie, znów Nehemiasz mówi, chodźmy, a nie idźcie. Jeżeli Duch Święty powie ci, że coś masz zrobić albo czegoś masz nie robić, to on z tobą chce iść. On chce być przy tobie w każdym momencie, wzmocnić, inspirować. To nie jest tak, idź i poradź sobie sam. Ja ci tylko dam listę tych rzeczy, które trzeba wyprostować w twoim życiu. On jest w nas i on z tobą, ze mną chce wchodzić w każde jedno miejsce. Mówi, chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy, nie żyjmy już w pohańbieniu. Następnie opowiedziałem im o dowodach łaski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy i budujmy. Wezbrała w nich siła i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Po takiej inspiracji, jakże często my jesteśmy zmotywowani, tak, moje życie teraz ulegnie zmianie. I bardzo dobrze, Tylko, że dosyć często dochodzi do tego, że podejmujemy tą zmotywowaną decyzję, ale jej wykonania nie zawsze starcza nam, że tak powiem, wystarczająco determinacji. A więc Nehemiasz zachęcał, motywował ludzi do odbudowy. Drodzy, jest kilka sposobów na to, abyśmy ze swoimi słabościami się rozprawiali, czy je traktowali w naszym życiu. Możemy je ukrywać. I to dosyć często robimy, że nie chwalimy się naszymi słabościami. Ale wtedy nasze życie prowadzimy w oderwaniu od rzeczywistości. Bo te słabości są. Ale my o nich nie mówimy, my ich nie ujawniamy, raczej kryjemy. A jak ktoś pyta, słuchaj, a jak tam się masz? Nie, wszystko dobrze, cudownie, fajnie. Odrywamy się od rzeczywistości. I im dalej odrywamy się od rzeczywistości, kryjąc swoje słabości, tym bardziej jest widoczne dla obserwatorów z zewnątrz, że następuje rozdział. I później przestajemy być wiarygodnymi. Możemy później mówić piękne słowa na temat Boga i Jego obecności w naszym życiu, a ludzie patrząc na nas z boku, nawet niewierzący, powiedzą, oj, 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 coś to jest takie za bardzo kolorowe, za bardzo gładziutkie i tak dalej. Apostoł Paweł nie krył się ze swoimi słabościami. W niedzielę pastor Bogdan czytał, że przyszedłem do was w wielkim lęku, trwodze do Koryntian. Nie krył się z tym, że takim jego był stan. Wiecie, jaki on był przez to wiarygodny? Naraz przyszedł człowiek, który przeżywa takie same stany lękowe, troski, trwóg, jak ja. A jednak on nie pozostaje w tym. A jednak ma inną postawę i dlatego powie, aha, no to posłucham, co ma do powiedzenia. To jest wtedy motywujące. Bo jeśli ktoś powie, ja nigdy nie miałem problemów, bo Pan mi je wszystkie rozwiązał. Komu wszystkie problemy Pan rozwiązał? Ręka do góry. Jakoś widzę, że w niedoskonałym zborze się znalazłem, bo tylko ja sam jestem taką osobą tutaj, która po prostu podniosła rękę, ale nie dlatego, że uważam, że wszystkie moje problemy zostały przez Boga rozwiązane. Dlatego, że wiem, że wiele problemów jest w życiu, z którymi się spotykamy. No dobrze, pierwsza sprawa to możemy ukrywać swoje słabości i to nie wychodzi nam najlepiej. No dobre. Drugie, możemy być wpatrzeni w te swoje słabości. A ja taki się urodziłem, ja w takim domu byłem wychowany, ja mam taką przeszłość, ja mam takie przywary, ja już taki jestem, Boże, trudno, patrzysz tylko w to, kim jesteś, jaki jesteś słaby, w co ci nie wychodzi. Patrząc tylko w te swoje słabości, chociaż przeżywasz krótkotrwałe poderwanie się do wdzięczności do Boga, że coś tam od Niego otrzymałeś, za chwileczkę tracisz nadzieję. Bo znów powraca ten stan. No tak, ale pamiętaj o tym, że tu sobie z tym nie radzisz, tamtym sobie nie radzisz i z innymi. I wtedy tracimy to, co zyskaliśmy, przeciekamy, tracimy, wszystko z nas uchodzi i przestaje nas cieszyć, a już na pewno nadzieja na zwycięskie życie jak gdyby nas opuszcza. Dobrze, przejdźmy do trzeciego, ostatniego takiego punktu z postępowania z naszymi słabościami. Są też ludzie, którzy, albo czasami to jest tak, że z niektórymi słabościami się kryjemy, z innymi słabościami jesteśmy zapatrzeni w nie i mówimy, ja już taki jestem, a jeszcze jest trzeci rodzaj postępowania. Nie widzimy powodu, żeby się tym martwić. Inni też mają swoje sprawy. Nikt nie jest doskonały, w związku z tym, no właśnie. Jeżeli uważasz, że nie ma się czym martwić, unikasz poczucia potrzeby przemiany. Nie widzisz tej potrzeby przemiany. No po co mi przemiana, jeżeli to nie jest powodem mojego zmartwienia, to jest taki drobiazg, z tym można żyć, to może funkcjonować. No tak, unikamy potrzeby zmian, ale fakty funkcjonowania tych słabości, ujawniania się ich w naszym życiu pozostają. I one są widoczne. I trzeba coś z tym zrobić. Ale my nie widzimy potrzeby zmian. Więc ani się o to nie modlimy, ani nie staramy się cokolwiek z tym zrobić. Po prostu, a niech sobie są. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w ostatecznym dniu. Nikogo nie chcę zmartwić, ale ja nie sądzę, że to jest tylko poezja, kiedy Bóg mówi, że tam nic nieczystego, bez zmarszczki, bez skazy, tylko wejdzie do Królestwa Bożego. A to są skazy i zmarszczki, które się pojawiają w życiu, w naszej duszy. I ja uważam, że raczej są czasami powody do tego, aby się troszkę zmartwić, żeby zrobić wszystko, by nastąpiły przemiany. Albo żeby nie tracić nadziei, aby gdy Chrystus przyjdzie w pełni nadziei i ufności, przywitać Go i oczekiwać z wielką radością i w poczuciu wielkiego zwycięstwa. No dobrze, i przejdźmy dalej. Aby odbudowywać mury, musimy znać to Boże stanowisko. No więc pięknie to było wyśpiewane, ale nie będę próbował, chociaż mi ta melodia ciągle brzmi jak Brent Grosvenor, tutaj dwukrotnie go miałem możliwość słuchać. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Ja wiem, mówi Bóg. Ja wiem, o czym mówię. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i czynić was ludźmi nadziei. A my zbyt często, przyjmując jedną przynajmniej z tych trzech postaw, które tutaj wcześniej wymieniłem, uważamy, że już właściwie tak powinno być. Jeżeli w takim stanie byśmy tylko dotrwali do końca naszego życia albo do przyjścia Pańskiego, no to będzie nasze zwycięstwo. A ja chcę powiedzieć, że Bóg ma plany w stosunku do każdego z nas o wiele większych zwycięstw, o wiele większych błogosławieństw, o wiele większych osiągnięć duchowych i rezultatów, niezależnie od wieku, niezależnie od stanu zdrowia, niezależnie od umiejętności, predyspozycji, Bóg ma znacznie więcej w stosunku dla nas. Ale czy będziemy na to otwarci i gotowi, aby pójść za wskazaniem Nehemiasza? Chodź, popatrz, tutaj jest pęknięcie muru, to trzeba załatać. Tutaj jest mur rozwalony, a ta brama, trzeba ją naprawić. To o tym właśnie mówię, o naszej duszy. Dalej, Nehemiasz, z tego co przeczytaliśmy wcześniej, utożsamił się z ludźmi, mówi, chodźmy, odbudujmy, nie żyjmy w pohańbieniu. Utożsamił się z ludźmi, przyjął ich pozycję, przyszedł do ich stanu, do ich życia, był w nich. Ale jest różnica. Nie przyjął sposobu ich patrzenia na otoczenie. Oni się przyzwyczaili do życia w ruinach. Im już to nie przeszkadzało. Oni już umieli skakać z wiaderkami po wodę przez resztki bramy źródlanej czy wodnej i jakoś tam sobie radzili, żeby ten kubek zimnej wody sobie dostarczyć do domu. I chociaż to było uciążliwe i trudne i kłopotliwe, nikomu do głowy nie przyszło, żeby sobie ścieżkę uporządkować i żeby sobie spokojnie tamtędy przechodzić. Po prostu przyzwyczaili się i tyle. Nehemiasz przyjął postawę ludzi, znalazł się w ich pozycji, ale nie przyjął postawy patrzenia. On widział to inaczej. Bracie i siostro, ja chcę dzisiaj powiedzieć też bardzo wyraźnie każdemu z nas i sobie. My mamy swój pogląd na nasze życie. Nie wiem, czy wy wszyscy, ale ja mam swój ogląd na to, co ewentualnie jeszcze w życiu mogę osiągnąć. I to jest wedle mojego jakiegoś tam ustanowienia. Ale od momentu, kiedy czytam Nehemiasza, zastanawiam się, czy to jest również podzielane przez tego Nehemiasza, który jest we mnie, Ducha Świętego, którego Bóg posłał. Czy on też jest zadowolony z tego, co mi się wydaje, że gdybym jeszcze to osiągnął w swoim życiu, to byłby pełny sukces. Obawiam się, że Duch Święty chce pokazać, możesz jeszcze znacznie więcej osiągnąć. Ależ przecież, ja już tyle lat przeżyłem i nic więcej wielkiego nie osiągnąłem. Bracie i siostro, chociaż by szarańcza zjadła ci plony lat ubiegłych, Bóg jest w stanie przywrócić te plony jeszcze w obfitszym mierze niż były. To jest Jego zapewnienie, to są Jego obietnice. Dlatego nie rezygnujmy z takiej postawy. Oczywiście to nie jest roszczeniowość w stosunku do Boga. Panie Boże, ja potrzebuję więcej tego. Nie. To On będzie decydował, w którym miejscu, co ty masz uszczelnić, zrobić, a On ci będzie w tym błogosławił. On ci będzie prowadził od jednego kroku poprzez drugi, od sukcesu do sukcesu, od zwycięstwa do zwycięstwa. Ale będzie to zwycięstwo miary Bożej, a nie człowieka. I to jest sens funkcjonowania chrześcijanina, sens funkcjonowania każdego z nas w indywidualnym życiu. Nie zapominajmy więc o tym. Nehemiasz nie przyjął ich spojrzenia. Nehemiasz nie przyszedł do Jerozolimczyków i nie powiedział, ale wy jesteście. 66 lat macie świątynię i w takim bałaganie żyjecie, mury rozwalone. No to widział, ludzie. Nie było wśród was nikogo mądrego, nie było... Czy on tak mówi? Absolutnie jednej sugestii najdrobniejszej nie znajdziesz w księdze Nehemiasza, żeby Nehemiasz powiedział jakieś przykre słowo oceny w stosunku do mieszkańców Jerozolimy. Ale bez wyrzutów, bez obwiniania, w stanie, w jakim się znajdowali, postanowił ich zmotywować, zainspirować, aby zaczęli działać. A więc to nie jest tak, że mówię o czymś, co spowodować powinno w twoim życiu taką decyzję. Aha, to ja muszę w takim razie zmienić coś w swoim życiu. Ja muszę teraz zacząć inaczej i jak sobie to wszystko poustawiam, no to wtedy z pomocą Bożą pójdziemy dalej. Nie. Takim, jakim jesteś. Nawet czujesz się dziś powalony, czujesz się zupełnie zdruzgotany, czujesz się, że nie wychodzi ci nic w sprawach życia, szczególnie duchowego. Duch Święty od tego miejsca właśnie chce z tobą rozpocząć wędrówkę naprawy. Chce od tego miejsca zacząć naprawiać twoje mury, naprawiać twoje bramy, aby zupełnie twoja sytuacja się odmieniła. Nie ma więc wymówki, nikt z nas nie ma wymówki, że coś muszę uzyskać, abym mógł rozpocząć. Tam, gdzie jesteś, taki jak jesteś. Czyż to jest oderwane od kontekstu Bożego Słowa? Gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby ten umarł za nasze grzechy i upadki. Myśmy Go nie szukali. Nikt Boga nie prosił o to, aby to zostało wykonane, żeby złożony został okup za nasze zbawienie. On to zrobił. Kiedy zrobił? Wtedy, kiedy byliśmy w naszych grzechach i upadkach. Kiedy byliśmy pogrążeni, jak owce pobłądziliśmy i poszliśmy w swoje strony. On wtedy, w takich okolicznościach, postanowił rozpocząć proces umożliwienia człowiekowi nawiązania ponownej społeczności. I teraz, podobnie, analogicznie, w taki sam sposób, w miejscu, w którym się znajdujesz, On chce odbudowywać, przystąpić, rozpocząć ten proces odbudowy twojej duszy. Ale Nie bez Ciebie. On tego nie zrobi bez Ciebie. Tak jak my nie jesteśmy w stanie sobie spełniać naszych obietnic, naszych postanowień, postanawiamy, a potem wychodzi jak wychodzi. Jest potrzebny Duch Święty i nasza współpraca z Nim pod Jego dyktanda. A więc często nasze modlitwy powinny ulegać przemianie. Boże, pokaż mi, czym powinienem się zająć teraz. Pokaż mi właściwą Twoją ścieżkę. Pokaż mi Twoje właściwe rozwiązanie. Duchu Święty, przejmij kontrolę w każdej chwili, w każdym momencie mojego życia. Stoisz przed trudną decyzją. Duchu Święty, co ja mam powiedzieć? Stoję w trudnych okolicznościach. A On mówi, otwórz swoje usta. A ja je napełnię. Jakiś to problem. No tak, ale co ty włożysz w te moje usta? To nie jest twoja sprawa. Otwórz swoje usta. Zdobądź się na tą odwagę. I zdziwisz się, jak popłynie nawet dla samego ciebie czasami słowa mądrości, słowa jakiejś wiedzy czy jakiegoś takiego rozsądku, który twojego słuchacza, adwersarza czy kogokolwiek, przed kim stoisz, powali na kolana. Powiedz, czegoś takiego się po tym człowieku nie spodziewałem. No tak, ale to są takie proste zasady, których wiemy, znamy, czytamy, cytujemy, a żyjemy po swojemu. Stan, o jakim Bóg mówi, o jakim tutaj Nehemiasz mówi, czy Bóg mówi, jest stanem, prowadzi do takiego czegoś, o czym oni nawet nie marzyli. No ale czas biegnie, a ja chciałbym pokazać obraz duchowej walki. I mówiłem już wielokrotnie, że duchowa walka to nie jest tylko tyle, że gdzieś tam wypędzamy demony, że gdzieś tam gromimy jakieś złe rzeczy, że coś tam robimy. Tak, to też należy do duchowej walki. Ale bracie i siostro, drogi przyjacielu, największym obszarem duchowej walki jest twoja i moja dusza. Nie walczymy z krwią i ciałem. Dlatego nie gromimy człowieka. Nie robimy jakichś egzorcyzmów nad jego myślami, czy tym, aby przestał wreszcie nam dokuczać ten ktoś, jeżeli mowa o czymś takim. Nasza dusza jest terenem walki i to na dwa sposoby. Jeden, że znajduje się w niej Duch Święty, znajduje się w naszym wnętrzu Duch Święty. A na zewnątrz jest ten, który się temu sprzeciwia. Ale większy jest w nas ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Czyż nie? No dobrze, ale jest też duchowa walka, ma drugi obraz. Że my sami wewnętrznie mamy czasami ze sobą problemy. I obydwa te stany w księdze Nehemiasza będziemy mogli zauważyć. Zwróćmy więc uwagę na teksty Bożego Słowa. Gdy o tym usłyszał Sanbalat Kromita, Tobiasz, sługa amonicki, Arab Geszem, zaczęli z nas kpić i drwić. Cóż wy tam robicie? Zniecacie bunt przeciwko królowi? Wtedy zwróciłem się do nich i powiedziałem im tak. Bóg niebios nam poszczęści. My, jego słudzy, zaczniemy i skończymy budowę. Wy natomiast w Jerozolimie nie macie ani swojej części, ani do niej praw, ani też nic nie łączy was z jej historią. Zdecydowana postawa Nehemiasza przeciwko trzem postaciom. Sanbalatowi, Tobiaszowi i Geszemowi. Ale oni zaczęli drwić. Bracia i siostry, powiedzmy sobie to po naszemu, na współczesny język. Rodzi się człowiek na nowo. To jest wielkie wydarzenie w jego otoczeniu, w jego rodzinie. No co ty? Żartujesz? Gdzieś tam do jakiejś sekty zachciało ci się chodzić? No wiesz co? Daj se spokój. No ale czas mija, człowiek przychodzi na nabożeństwo, a niech se chodzi na te nabożeństwa, skoro już tak mu się ubzdurało, niech sobie chodzi. Nikt specjalnie nie reaguje. Nikt nie reaguje na te rzeczy. Od czasu do czasu tylko jakaś drwina, kpina. A, to jest odmieniec, on tam ma coś nie tak poukładane. Odstaje od całej grupy. Kpina i drwina to jest początek tego, gdy człowiek, nawracając się, pozwala Duchowi Świętemu funkcjonować w swoim życiu. Z zewnątrz moc ciemności będzie z tego kpić i drwić. I to będzie do nas docierać za pośrednictwem ludzi, którzy nas otaczają. Którzy nawet nie wiedzą, z jakiej inicjatywy, z jakiej inspiracji to mówią i postępują. Ale zaczynają kpić i drwić, czego wcześniej nie robili. No dobrze. Kpią i drwią. To zobaczmy, co dalej. A więc początkowa reakcja wroga, kpina i drwina. No czytajmy dalej. Trzeci rozdział Księgi Nehemiasza. Gdy Sanbalat usłyszał, że jednak budujemy mur, a więc zaczynamy robić porządki z naszą duszą, był pełen gniewu i oburzenia. Kpił też z Judejczyków. Wiecie, kiedy człowiek chodzi na te nabożeństwa po nowym narodzeniu i cieszy się, że jest dzieckiem Bożym i tak dalej, jest wszystko w porządku. Wiecie, co najczęściej ludzie przychodzą i składają świadectwo? Gdy podejmie decyzję z inspiracji Ducha Świętego, dam się ochrzcić. Będę posłuszny Jego głosowi. Wow, naraz ci, którym to nic nie przeszkadzało, że chodzisz do takiego czy innego kościoła, naraz się budzą i mówią, co? No takie coś? Nie, to nie może być. Gdy usłyszał, że budujemy mur, że odbudowujemy jakieś zasady, fundament, był pełen gniewu i oburzenia. I dalej kpił z Judejczyków. Powiedział nawet w obecności swoich braci oraz wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Judejczycy wyczyniają? Czy mamy ich tak pozostawić? Czy mają tak składać ofiary? Czy pozwolić im teraz dokończyć? Czy pozwolić im ożywić te gruzy i popioły? Bo przecież to wszystko spalone. Co ty chcesz w swoim życiu teraz osiągnąć, człowieku? Przecież popatrz, minęło ci kilkadziesiąt lat życia i co? Ruina sama. Nic nie osiągnąłeś, a raczej wszystko to, coś miał, to przeszło. I teraz ci się wydaje, że coś będzie wielkiego w twoim życiu? Na gruzach chcesz coś robić. A Tobiasz Amonita, kolejny nieprzyjaciel, stojąc przy nim dorzucił nawet, jeśli zbudują, wystarczy, że lis skoczy na ten mur i rozsypie się im ta budowla z kamieni. To jest obraz, który 2500 lat temu został napisany o naszej duszy. Jakżeż on odzwierciedla to, co się dzisiaj urzeczywistnia w dalszym ciągu w życiu wielu chrześcijan. A więc pojawia się po kpinie i drwinie, pojawia się gniew i oburzenie. Ale to nie wszystko. Gdy Sanbalat wraz z Tobiaszem, Arabami i mieszkańcami Asztadu usłyszał, że odbudowa muru Jerozolimy posuwa się do przodu i że już zaczynają wypełniać się wyłomy. Popatrzcie, progresja następuje w odbudowie pomimo kpin, drwin, oburzenia, gniewu i tak dalej. To był wielce zagniewany, wielce oburzony. Ponadto wszyscy oni zmówili się ze sobą, że wystąpią zbrojnie przeciw Jerozolimie, tak by doprowadzić w niej do niepokojów. Przestaniemy się z tobą kolegować. Nie ma miejsca dla ciebie w naszym towarzystwie. Chcesz być z nami, to proszę bardzo, ale przestań tam te rzeczy wyznawać, które wyznajesz. Czy daleko odchodzi ta relacja od tego, co przeżywa wielu chrześcijan? Myślę, że nie. Dalej, nie tylko zobaczcie na tą progresję. Najpierw kpina, potem gniew, potem wielkie oburzenie i zagniewanie. Dalej kolejny krok to organizują się moce ciemności z otoczeniem, żeby zrobić presję, żeby zaatakować większą liczbą, żeby pokazać, że to absolutnie się z tym nie zgadzamy. No dobrze, przejdźmy dalej. Wielki gniew, oburzenie i mobilizacja sił. Mówiono też tu i ówdzie w Judei. Tragarze opadli z sił, gruzu nie ubywa. Czy damy radę ten mur odbudować? Tak więc nasi wrogowie uradzili, zanim się dowiedzą i zanim się spostrzegą. Wpadnijmy między nich i wybijmy ich. Położmy w ten sposób kres temu dziełu. A ja chcę podkreślić, gdzie byli ci wrogowie przez cały ten okres 60 lat? Nawet jak świątynia była odbudowana, nic im to nie przeszkadzało. A niech się narodził na nowo, niech ma te swoje przeżycie. Ale w momencie, kiedy zaczęła się odbudowa murów i wstawianie bram, zobaczcie jaka reakcja. Czy wróg atakuje tylko tak sobie, nieświadomy tego, co robi? To jest świetny strateg, on doskonale sobie zdaje sprawę, kim będzie Jerozolima, kim będzie człowiek o odbudowanej duszy. Że to będzie twierdza nie do zdobycia, że to będzie propagator Bożej drogi, że to będzie światło wysoko postawione, którego się nie da zakryć, którego się nie da uciszyć, bo to będzie potężne świadectwo. I dlatego tak wielu chrześcijan pod wpływem tych okoliczności zaprzestaje odbudowy murów. Uważają, że to jest po prostu mało istotne. Ale ja, bracia i siostry, chciałbym powiedzieć nie. Dołóżmy wszelkich starań, aby za głosem Ducha Świętego nasze życie, każdego z nas indywidualnie, mogło ulegać tej przemianie. A zaczęli wprowadzać dezinformację. Wprowadzać złe informacje. Oni tam wszyscy ciężko pracowali. W jednej ręce miecz, w drugiej ręce coś tam do budowania tego muru. Ciężko pracowali, a tam wszędzie dookoła tragarze opadli z sił, gruzu nie ubywa. Czy damy radę? O, tyle się staram. Mogę uporządkować swoje życie, a tu problem za problemem, a tu ciągle nie widać końca tego wszystkiego. Wow, czy to rzeczywiście jest ta właściwa droga? A gdy nasi przyjaciele przekonali się, że o wszystkim wiemy i że Bóg zniweczył ich plan, to wróciliśmy wszyscy do muru, każdy na swoje stanowisko. Halleluja! Nie dali się zaskoczyć, nie dali się pokonać przez dezinformację, przez wrogą propagandę. Czyż nie czytamy w Piśmie Świętym, w Biblii, że zamysły wroga są nam odkryte, że nie są nam tajne? No właśnie, to są, tutaj są odkryte. Oni myśleli, że w tajemnicy coś tam zrobią, a tu naraz się okazuje, że w Jerozolimie wszyscy wiedzą, o co chodzi i tak dalej. Gdybyście czytali cały kontekst, ja nie pokazuję tutaj całego tekstu, który o tym mówi. A więc próby dywersji i dezinformacji. Oj, ten czas. Dobrze, zaraz będę kończył. Wróg dąży, by za wszelką cenę przerwać proces odbudowy. Odbudowa nie może być kontynuowana. Chodzenie do zboru tak. Podejmowanie jakiejś służby tak. Wiele innych aktywności tak, ale uporządkowanie swojej duszy, ustawienie właściwych priorytetów i to w taki sposób, że niezależnie od tego, kto, co i jak, głos Ducha Świętego jest słyszany, jest rozpoznawany i jest życie podporządkowane Jego wskazówką. O to się rozchodzi, ale nie wrogowi. Wróg po prostu ten proces za wszelką cenę chce przerwać. To, co powiedziałem, czasami dochodzi również do wewnętrznych rozterek. Wzniecane bywają wewnętrzne niepokoje. Popatrzcie, w tym okresie dało o sobie znać niezadowolenie ze strony ludu, szczególnie kobiet. ja tego wtrącenia nie wpisałem. Ani to tłumaczenie też nie jest przekręcone, bo w brytyjskiej też tak jest i w innych też. Jeżeli cokolwiek to by miało znaczyć. Ludzie burzyli się przeciw Żydom własnym braciom. Byli tacy, którzy mówili, jesteśmy dość liczni wraz z naszymi synami i naszymi córkami, wesprzyjcie nas więc zbożem, byśmy mieli co jeść i mogli jakoś przeżyć. Jakoś przeżyć. A Bóg mówi, ja wiem, jakie ja mam o was plany. O dostatku, o zwycięstwie, o nadziei. A oni mają, abyśmy jakoś przeżyli. No więc te wewnętrzne rozterki się też pojawiają. Dalej pojawia się takie poczucie dyskomfortu, niezadowolenia. No i co z tego, że jestem dzieckiem Bożym? No i co z tego, jak życie trudne, okoliczności takie czy inne. Mogą się pojawiać takie rzeczy. Ale popatrzmy dalej na odbudowę i reakcję wrogów. Pojawiają się zwodnicze podszepty nieprzyjaciela, a więc strzały ogniste, które są wysyłane do naszej duszy. Jakie to? Gdy Sanballat, Tobiasz, Arab, Geszem oraz pozostali nasi wrogowie usłyszeli, że odbudowałem mur i że już nie ma w nim wyłomów, a w tym czasie brakowało w bramach jedynie wrót, przysłał do mnie Sanballat, Geszem taką wiadomość. Spotkajmy się na naradę. W dolinie Ono. Zamierzali oni jednak uczynić mi coś złego. Wszyscy oni bowiem chcieli nas przestraszyć, myśląc, stracą zapał do pracy i jej nie dokończą. Co więc teraz zrobię? Wzmocnij me ręce. A więc podszepty. Pójdźmy na kompromis. No dobra, już jesteś taki odmieniony, już taki święty jesteś, no ale... Chodź, pogadajmy o czymś. Ty myślisz, że będziesz rozmawiał o Ewangelii, a oni mają swój cel. Rozgłaszanie plotek podważających autorytet. Wreszcie Sanballat przysłał do mnie piąte zaproszenie. Tym razem jednak, zobaczcie, pięć zaproszeń po drodze. Ja tylko pierwsze przeczytałem, teraz tu piąte. Przybył posłaniec, człowiek z otwartym listem. Była w nim napisane tak. Wśród narodów krąży wieść, Gaszmu ją rozgłasza, że ty wraz z Żydami zamierzacie zbuntować się i właśnie dlatego odbudowujesz mur. Ponadto jak głoszą te wieści, zamierzasz zostać ich królem. Podobno nawet proroków ustanowiłeś, by głosili o tobie w Jerozolimie. Judea ma króla. Wieści te wkrótce dotrą do króla. Przybądź zatem niezwłocznie na naradę z nami. W odpowiedzi posłałem mu taką odpowiedź. Nie stało się nic z tego, o czym piszesz. Wszystko to jest twoim własnym wymysłem. Koniec, kropka. Krótka piłka. Dajcie odpór diabłu, a... No, nie od razu. Jak się okazuje, nie. Dlatego, że się pojawią pseudoproroctwa. Tak. Nehemiasz o tym pisze. Pojawią się pseudoproroctwa. 10, 13. Przyjdź do wnętrza świątyni, tam się zamkniemy za sobą, bo chcą cię zabić, Nehemiaszu. Wtedy odpowiedziałem, czy taki człowiek jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja, wchodząc do przybytku, przeżyje? Nie, nie pójdę. Stwierdziłem bowiem, że to nie Bóg posłał do mnie z tym proroctwem, lecz przekupili go Tobiasz i Sanballat. I tak dalej. A więc kolejny krok. Proroctwa mają zagwarantować bezpieczeństwo. Czy donosicielstwo i gloryfikacja dzieł wroga też tam się pojawiły? Były to również dni, kiedy wielu przedstawicieli możnych rodów Judei prowadziło z Tobiaszem ożywioną korespondencję. Wielu z Judei było z nim sprzysiężonych. Był on bowiem zięciem Szechamiasza, syna Aracha, a jego syn Jehohanan był ożeniony z córką Meszulama, syna... W mojej obecności omawiano wtedy wieści o jego sukcesach. A więc ci z Judei, ludzie, zaczęli opowiadać o powodzeniu ludzi, którzy żyją na zewnątrz. Jak im się powodzi, jakie sukcesy odnoszą, jak się trafią bogacić. A wy tam w tej Jerozolimie co? Biedę klepiecie. Ciężko pracujecie na własne utrzymanie. Ale zobaczcie, jaki to jest trend. W mojej obecności, 19 wiersz, w mojej obecności omawiano wieści o sukcesach Tobiasza, natomiast donoszono jemu moje słowa. I dlatego Tobiasz wysyłał swoje listy po to, by mnie w jakiś sposób przestraszyć. Będą tacy przyjaźni, którzy będą właśnie w ten sposób funkcjonować na dwie strony. No więc ta gama działań nieprzyjaciela wobec człowieka, wobec Jerozolimy, która odbudowuje swoje mury, jest tutaj nad wyraz wyraźna i nie do pominięcia. I kończąc, chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. 6 rozdział. To jest coś wspaniałego. 15 wiersz. Mur tymczasem został wykończony. Stało się to w 25 dniu miesiąca Elul. Roboty przy nim trwały 52 dni. A gdy usłyszeli o tym, i teraz zwróćcie uwagę uważnie. A gdy usłyszeli o tym wszyscy nasi wrogowie, na okoliczne narody padł strach. Już nie miały te narody o sobie tak wysokiego mniemania. Przekonały się, że to właściwie nasz Bóg dokonał całego tego dzieła. Bracie i siostro, będąc przez jakiś okres czasu w pohańbieniu, wzgardzony przez swoje środowisko, w pewnym momencie muszą uznać, ale coś w tym życiu tego człowieka jest. Bóg to musiał uczynić. Trudno nie jest to przyznać. My z żoną mamy taki przykład, że pewne rzeczy były potraktowane jako coś, co się stało wielkim nieszczęściem. A po kilkunastu latach to wielkie w rodzinie nieszczęście okazało się, że jest największym i jedynym błogosławieństwem w tym domu, w tej rodzinie. Bracia i siostry, to właściwie nie my, ale Bóg dokonuje w naszym życiu. My tak pozwalamy odbudowywać naszą duszę. Drodzy, i to tym właśnie chciałbym zakończyć dzisiaj. Wrogów i okoliczne narody ogarnia strach, czy lęk, czy taki podziw, szacunek. Wyniosłość i zuchwałość zostaje upokorzona. A przecież nie robiliśmy w tym kierunku nic. Nehemiasz nie czynił żadnych wypadów za miasto, żeby upokorzyć Tobiasza i Araba i tego trzeciego. W każdym razie nie, nic z tych rzeczy. I końcowy efekt tego jest taki, że wszelka chwała należy do Boga. Kończąc dzisiaj, drodzy, wybaczcie, że przeciągnąłem kilka minut, ale chciałem ten wątek dokończyć. Chcę jeszcze tylko jedną rzecz podkreślić, o której już też wspominałem. Wszyscy ci trzej nie byli w ogóle od momentu, kiedy Nehemiasz był w Jerozolimie, ani razu nie pojawili się w środku. Nie dajmy się więc ogłupiać, oszukiwać, że to demony mogą być w nas, że są jakieś tam powody do tego, że wierzący człowiek może mieć jeszcze podwójne życie. Jest Duch Święty, ale również jest coś innego. Nie, oni zawsze są tylko za murami, zza murów, gdzieś tam z Samarii, gdzieś tam z zewnątrz funkcjonują. Boże, jesteś wspaniały. 2500 lat temu napisałeś nam, pokazałeś nam, objawiłeś, co na naszych oczach teraz możemy oglądać, przeżywać i znaleźć udokumentowanie Twojej prawdy. Bóg w nas, nadzieją chwały. Amen.